krótkie przypomnienie, ale też, żeby być w kontekście dla tych, których może nie było w zeszłym tygodniu. Wyłonił nam się obraz Kościoła jako rodziny. Jako, że wszyscy mamy jednego tatę, tata postanowił bez ograniczeń adoptować. Tak się znaleźliśmy wszyscy, że jesteśmy spokrewnieni w Chrystusie Jezusie. Czy kogoś to raduje, czy kogoś to może niepokoi, że jak to się stało, że akurat tego czy tamtego też, drogi tato, zdecydowałeś się adoptować, to troszkę nie mamy już wyjścia. Każdy, kto twierdzi, że jego tata jest w niebie i zbawiony jest w Chrystusie Jezusie, ten, no, to nas tworzy, to w pewnym sensie tworzy z nas rodziną. I nie bez kozery mówimy do siebie bracie, siostro i te wszystkie rzeczy. I z tego, że jesteśmy rodziną, wynikają pewne, mamy pewne benefity, że znamy się, że możemy sobie nawzajem pomagać, że to ta pomoc wzajemna, wsparcie, które każdy może dostać w Kościele, jest często dużo większe niż mógłbym myśleć czy marzyć poza rodziną kościelną. Że te więzy nas łączą i jakby umożliwiają wiele rzeczy. Że tutaj jesteśmy zgromadzeni z różnych miejsc, z różnych koneksji, mamy różne kontakty. To wszystko gdzieś w naszym tutaj wędrowaniu na ziemi może nam pomóc. Ale z tego też są pewne konsekwencje, takie, że ta rodzina ma pewne zasady. Tata nasz w niebie ustalił pewne zasady, pewne wartości, których będąc w tej rodzinie należy przestrzegać. I w tym sensie Kościół jako rodzina, my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby do tych zasad, do tych wartości, do tego sposobu życia i traktowania siebie nawzajem równać. I naszą troską jest, żeby rzeczywiście tak było. I to znowuż implikuje kolejną konsekwencję, czyli że odpowiadamy za siebie nawzajem. Że to, jak my się prezentujemy, jak nas ludzie widzą, jakimi jesteśmy ludźmi poza Kościołem, nie tutaj, jak się uśmiechamy do siebie, ale właśnie poza Kościołem, że kiedy tam w pewnym sensie reklamujemy nie tylko siebie, nasze życie, co my jesteśmy, tylko jaki jest nasz Bóg, jakie jest nasze chrześcijaństwo, jak sensowna jest wiara, do której się przyznajemy. I kiedy ktoś kolejny z nas spotka tą samą osobę, to może to być albo bardzo dobrze, albo nie daj Boże bardzo złe świadectwo. Więc odpowiadamy za nasze wspólne imię, tak jak w rodzinie odpowiada się, żeby nie przynieść wstyd rodzinie, tak w pewnym sensie nasze życie na zewnątrz takie jest. I jak będziemy przyznawać się do Jezusa, to będziemy brać odpowiedzialność za dobre, jakby będziemy ponosić konsekwencje czynów naszych braci, sióstr, być może też z innych wspólnot, czy niezależnie, czy to będzie dobre, czy złe świadectwo. Trochę w tym wszystkim jesteśmy na jednym wózku. Natomiast jeszcze była mowa o cenie, czyli żeby być w takiej rodzinie, trzeba zapłacić, ale nie ma żadnego cennika. Ceną jest czas i otwarte serce, żeby rzeczywiście chcieć być we wspólnocie, żeby rzeczywiście realnie mówić o tym, że jesteśmy rodziną i mamy więzi, łączy nas coś więcej, no to trzeba, tak jak z naszym Tatą Niebieskim, spędzać czas, tak samo między sobą musi być ten czas między nami. Bez realnego czasu poświęconego, bez otwartego serca, od niedzielnych spotkań, i nawet jeśli regularnych, ale i to wiadomo, jest walka o to, żeby były regularne, nic większego się między nami nie wydarzy. Będziemy samotni często, czy sami w poczuciu, że jesteśmy sami, mimo tego, że gdzieś nominalnie zwiemy się, że jesteśmy w Bożym Kościele. I tak samo w naszych zresztą rodzinach mówiono, akurat tydzień temu było o czasie poświęconym dzieciom, żeby tą więź budować, czas, który poświęcamy współmałżonkowi czy w naszych przyjaźniach. Nie da się bez poświęcenia czasu zbudować więzi. I tak samo bez otwartego serca nie da się tych więzi zbudować. I to jest cena, którą każdy z nas może zdecydować się, czy będzie chciał ponosić, czy będzie chciał zapłacić, żeby rzeczywiście mieć udział we wspólnocie Chrystusa, w takiej wspólnocie, w jaką On zaplanował. I tak to sobie Bóg wymyślił, że, jak już wspominałem, że nie przestaje adoptować. Każdym razem, każdy, kto swoimi ustami wyzna, że Jezus jest Jego Panem, jest do tej rodziny zaproszony. Jest, każdy z nas, niezależnie gdzie był, trafił do tej rodziny. W różnych miejscach w życiu byliśmy i wyciągnięta Boża dłoń do tego, że przyjdź i bądźmy razem. Razem wieczerzajmy, razem spędzajmy czas. Chodź do rodziny, przyjmij zbawienie. Te zaproszenie było aktualne dla każdego z nas, niezależnie gdzie był. I teraz, kiedy razem już tak jesteśmy, to nagle zaczyna wychodzić, kto gdzie był. Nagle, kiedy spędzamy razem czas, kiedy rzeczywiście decydujemy się zapłacić tą cenę czasu i otwartego serca, nagle okazuje się, że w tym biegu, w którym jesteśmy, jak pisze apostoł, że razem biegniemy, że nagle się szturchamy, że nagle ktoś ci na odcisk nadepnie, ktoś się okaże nie taki super idealny, jakby być może wypadało, żeby był. Nagle się okaże, że nie jesteśmy ludźmi idealnymi, że coś jednak jest nie tak, bo kiedy przecież czytamy, że zbawienie już się dokonało i że jesteśmy nowym stworzeniem i wszystko, co stare, przeminęło i nasza grzeszna, upadła natura przeminęła, no to dlaczego w momencie wyznania naszymi ustami nie stajemy się tak super od razu idealnymi ludźmi? Dlaczego będąc w tej wspólnocie, mimo wszystko, i tak jak czytamy listy, okazuje się, że wiele rzeczy z nas wychodzi. Wiele spraw jest niezałatwionych, wiele grzechów dalej popełniamy, mimo że w Chrystusie jesteśmy zbawieni. Jak to w takim razie z tym jest? I tu jest pewna, jako że lubię zawsze trochę pożartować ze skrajności, to tutaj też pewna doktrynalna, powiedzmy, teologiczna skrajność się nam zakrawa. Czyli są takie nauki, które mówią właśnie, że w dniu, w momencie, w którym wyznaję Jezusa Panem, absolutnie wszystko mam i wszystko jest nowe i wszystko się dokonuje ze wszystkimi błogosławieństwami razem, tak jak ja kiedyś wierzyłem, z żoną, z pieniędzmi, ze szczęściem każdego dnia i radością i życiem bez żadnych problemów. A w drugiej kontrze mamy znój, smutek, trud, przetrwanie, ból i wieczna wojna i oby tylko Chrystus przyszedł albo żeby mnie zabrano już stąd, bo tak absolutnie źle i beznadziejnie każdego dnia będzie. I to są dwie skrajności, których mam nadzieję się nie znajdujemy. Natomiast już widzimy, że nic się magicznie nie dzieje, że tak naprawdę jesteśmy w pewnym procesie. I ze zbawieniem jest, tak to tak wymyśliłem, że to jest tak jak trochę jak z Bogiem. On był, jest i będzie. I tak jak dokonuje się zbawienie i dokonało się w Chrystusie i każdy, kto ustami wyzna, jest zbawiony i ono się dokonało, tak samo w tym procesie zbawienia jesteśmy i zbawiania, można by było powiedzieć, które mówi o tym, które słowo samo sozo znaczy o uzdrawianiu i o uwalnianiu. I tak samo zbawienie kiedyś się dokona, jak Chrystus przyjdzie chwale, już ostatecznie, całkowicie zamierzy nas z tego świata i będziemy w niebie mogli się radować i sobą, i Jego obecnością. I tak samo dokładnie jesteśmy w tym procesie, że to wszystko ciągle się dokonuje. Piotr pisze, że celem wiary jest zbawienie naszych dusz. Ten jakby celem naszej wiary tu na ziemi jest zbawienie naszych dusz. I ten proces trwa i on się już tutaj zaczyna. Tak jak Jezus mówi o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem, czytamy. I na tej drodze każdy pewnego dnia kiedyś odpowiedział na wyzwanie, że zobaczył Jezusa i powiedział tak, chcę iść z Tobą. I na to wyzwanie, które Jezus krytykowany, że spędza czas z dziwnymi i złymi ludźmi, który odpowiedział, że nie zdrowi potrzebują lekarza, ale chorzy. I tu nam mi się przynajmniej wyjawia pewien obraz Kościoła, który chciałbym zaprezentować jako takiej trochę kliniki, takiego procesu, w którym możemy zdecydować się chcieć uczestniczyć, a który wie, że Bóg zaplanował, żeby właśnie między innymi wspólnota Boża była na ziemi. Bo kiedy Jezus mówi, że chorzy potrzebują lekarza, a już zobaczyliśmy każdy po sobie, jak jest chociaż więcej niż jeden dzień w Chrystusie, to zobaczył, że tak od razu super ze wszystkiego zdrowy nie jestem. Ze starych naleciałości, z grzechów. Nie wszystko mnie tak zostawiło w momencie wyznania. Mimo, że potencjalnie mam do tego dostęp. No to okazuje się, że każdy gdzieś ze swoimi chorobami do tej wspólnoty przychodzi. Ze swoimi trudnościami, z całym bagażem, w którym był. I my wszyscy odpowiedzieliśmy, spotykając Chrystusa na swojej drodze, tak, Jezu, chcę iść z Tobą. Chcę iść z Tobą, Ty, chwytam się Twojej ręki, idę za Tobą. Ale nikt chyba tutaj nie wierzy w ten sposób, że Chrystus na tym miejscu, jak Go spotkaliśmy, stoi tu Chrystus, mówi tak, cieszę się, Adam, że chcesz iść ze mną, świetnie, a ja tak się cieszę, tak wspaniale, że Cię poznałem, jesteś moim zbawieniem, tak, super, więc teraz tak, w tamtą stronę się udaj, tu jest wizytówka, jak umrzesz, to zadzwoń. I wtedy ja Ci załatwię miejsce w niebie. Cześć. Nie? Nikt tak nie wierzy. My wszyscy wiemy, że my na tej drodze z Chrystusem jesteśmy każdego dnia. I o to wołamy, że nie tylko w niedzielę jest Bóg, ale każdego dnia my mamy z Jezusem ten czas spędzać. Każdego dnia ta przygoda z Jezusem, chociażby w obecności Ducha Świętego, każdego dnia jest aktywna. Życie nasze nie wygląda w ten sposób, że gdzieś odległy Bóg nas zostawił z instrukcją, jak żyć, ale pozostawił samych sobie. My wiemy, że On jest Emanuelem między nami. I On chce być każdego dnia ze wspólnotą Kościoła, tak jak indywidualnie z każdym z nas. On jest drogą. On jest, i droga to proces. Droga, nie da się przejść drogi. Człowiek spotyka różne rzeczy na drodze, będą się działy różne rzeczy, ale nasza pewność, nasze zbawienie, nasza radość z tego, że jesteśmy z Nim w cokolwiek na tej drodze nie spotkamy. Że On tą drogę utorował, że On ją zaplanował, że On wie, co nam się wydarzy, że On zna nas i wie, co jesteśmy w stanie unieść, a co lepiej, żebyśmy ominęli. On tą drogę nam wytyczył i nasza odpowiedzialność jest iść razem z Nim, tą drogą, którą On jest, przez życie. I na tej drodze On jest obecny i tą obecność mamy obiecaną w wielu miejscach. Sęk w tym, że to nie jest jednorazowe spotkanie. To jest proces, tak jak droga jest procesem i każdy, kto wspinał się na górę albo biegł maraton, tak? Chyba jeszcze nikt nie przybiegł z tego maratonu. Doskonale wie, że kiedy człowiek wędruje pewną drogą, spacerem, no to różne myśli przychodzą, różne procesy zachodzą w nas. Zwątpienie i może bez sensu, ja się na to targnąłem wchodzić na tą górę, tak? Różne rzeczy w nas zachodzą. I tak samo obrazując to na naszą drogę z Jezusem, jako wspólnota, On jest drogą i różne procesy będą w nas zachodzić. I one muszą zachodzić, bo tak to też poniekąd Bóg wymyślił. Nie dał nam tylko wizytówki do nieba i jakiegoś kuponu na zbawienie, ale obiecał swoją obecność, że razem tą drogę przejdziemy. I w trakcie tej drogi Jezus dalej mówi o sobie, że jest prawdą. Czyli wędrujemy drogą z osobą, która jest ucieleśnieniem prawdy, który nie znosi fałszu, który nie znosi ukrywania, który też jest napisane, że pewne rzeczy będzie ukryte, że wszystko zostanie objawione i objaśnione. I kiedy myślimy sobie o prawdzie, to można się zlęknąć. To można się nabrać lęku, co by było, gdyby prawda na mój temat wyszła. I to jest najczęstsze myślenie, myślę, u nas w kraju, że prawda to jest pewna negatywna informacja na mój temat, którą staram się ukryć. I byleby gdzieś to zostało schowane. Natomiast kiedy czytamy w Biblii temat prawdy i tego, jak on nam się objawia, i każdy, kto czyta Biblię, zobaczy, że ta prawda o nim jest ciekawsza, jest lepsza być może, niż byśmy mogli sobie wyobrazić, że Bóg jest inny niż często sobie wyobrażaliśmy, że Jego osoba, Jego cele w stosunku do nas, to co zaplanował dla nas, jest większe i lepsze i wspanialsze i bardziej godne chwały niż czasem nasza wyobraźnia by nam podpowiadała. Że pewien też wizerunek, jakiego go mieliśmy z naszych rodzin, czy tak jak go, nie wiem, gdzieś poznawaliśmy w naszych wspólnotach, że im bardziej zagłębiamy się w słowo prawdy, które nam dał, tym bardziej widzimy, że rzeczy się mają lepiej, niż żeśmy się spodziewali, że on, jego wizerunek jest bardziej prawdziwy, jest bardziej rzeczywisty i potężniejszy, niż by był. I w trakcie tego poznawania też czytamy o sobie, widzimy, co on myśli o nas. Czyli kiedy już zobaczyliśmy prawdę, jaki on jest i wędrujemy z nim, to nagle się okazuje, że jego myśli są dużo lepsze na nasz temat, niż często my sami o sobie myślimy. Że jego myśli na temat naszego życia, naszej przyszłości są dużo lepsze, niż my sami może byśmy sobie wyobrażali. Że plany i dzieła, które ma dla nas, do których chce nas powołać, że życie, które w nim jest, jest dużo wspanialsze niż nasze ziemskie, najszczersze nawet i najbardziej odważne myśli. Że zawsze jest więcej. Więc ta prawda niekoniecznie musi nam się zawsze mieć taką konotację negatywną, że to jest wywlekanie rzeczy. Postawmy się w prawdzie, tak? To są takie stwierdzenia, które mamy. Natomiast może być też to, i zaraz do tego wrócę, ale prawda może, chciałbym się na początku na tym skupić, może poddźwignąć tak samo jak w niewłaściwy, ze złych motywacji sposób może niszczyć. Tak samo jak diabeł czy oskarżyciel, który przyszedł nad chociażby nierządnicę. Historię znamy, jak Jezus obronił nierządnicę. To była prawda. Ona dopuściła się grzechu i Jezus tego nie zanegował. W żadnym momencie nie zanegował czy nie umniejszył temu. Ale to, co zrobił, to obronił jej godność i powiedział: Twoje życie ma sens. To była różnica pomiędzy komunikatem prawdy od Boga, o komunikatem prawdy od diabła, czy od oskarżyciela, czy czasem nawet od nas, jako my, jako ludzie, którzy wchodzimy w to. Że Bóg widzi nadzieję i wartość w życiu, który postanowi wstać i nie grzeszyć więcej. Że w tym samym prawdzie, gdzie był grzech i był grzech, można pójść tą prawdą totalnie dwie różne strony. I taki komunikat, który podnosi, który w najgorszym wstyd koszmarny dla człowieka złapanego niezależnie na takich czynach, publicznie, nagle okazuje się, że i z tego Bóg potrafi obrócić i mówi, twoje życie ma sens, o ile zdecydujesz się nie grzeszyć więcej. I to jest prawda, to jest to, co Bóg robi z nami w Kościele, jak nam komunikuje, kiedy czytamy Boże Słowo, to ono ma na celu nas podnosić. I w ten sposób tą prawdę można używać. Nawet list do Efezjan mówi, że mówcie sobie prawdę w miłości. Ta prawda, kiedy jesteśmy wspólnotą, kiedy zaczynamy się poznawać i tak jak w zeszłym tygodniu zachęcaliśmy, żeby być chociażby w grupach domowych, w miejscach, gdzie poznajemy się, nie da się uciec. W pewnym momencie człowiek przestaje mieć możliwość uciekania i ciągłego udawania, kim jest. Tak, jakby nie da się mieć jakieś tylko, kiedy im bliżej się znamy, im częściej ze sobą przebywamy, to ogólnie bardzo męczące jest udawanie, kim się nie jest. I w pewnym momencie to będzie czuć tą presję że, i decyzję każdy w sercu, czy będę chciał być prawdziwy, czy będę chciał ciągle udawać. Czy kiedy, i to pytanie z tyłu głowy, czy jeśli okaże się, jaki jestem prawdziwy, czy jeśli otworzę moje serce, to czy zostanę osądzony, czy zostanę podniesiony, czy rzeczywiście ta prawda mnie uwolni, tak jak mówię, czy ta prawda mnie zniszczy. I to wszystko tak naprawdę decyzja i odpowiedzialność jest na wspólnocie. Bo to w tych sytuacjach to człowiek tak naprawdę komunikuje, Bóg go używa, ale jakby to my sobie w tych relacjach jesteśmy. Albo oskarżycielem, albo błogosławieństwem. Nie da się w relacji udawać. I teraz to jest duża różnica i bardzo ważna rzecz. Nie ma absolutnie żadnej akceptacji ani u Boga, jak czytamy Słowo Boże, ani tak samo my, będąc członkami rodziny, którą On założył, nie można akceptować grzechu. Nie ma takiego wersetu, który by zasugerował taką rzecz. Ale jest różnica zaakceptować człowieka w jego beznadziei, który komunikuje, chce zmienić swoje życie i zaakceptować człowieka jednocześnie nie akceptując grzechu. Bo tak naprawdę każdy z nas, kto przyszedł do Jezusa, każdy z nas, kto zdecydował się nawrócić, doświadczył tego. Zero tolerancji, jeśli chodzi o nasze grzeszne życie. I Bóg jest święty, ale w Jego miłosierdziu On zdecydował się dla tych, którzy zechcieli zostawić swoje życie stare, okazać łaskę i zacząć pracować. Natomiast kiedy to podejmujemy tą decyzję i czytamy Słowo Boże, które mówi o odnawianiu umysłu, to ono jakby pokazuje, że siedzą w naszej głowie mechanizmy, które będą, jeśli nie zostaną dotknięte, będą ciągle nas wracały do tych samych schematów, do tych samych decyzji, do tych samych głupich decyzji, często do tych samych grzechów. I nawet w samym Słowie Bożym widać sytuację, w której to pytanie o przyczynę jest ważniejsze nawet niż o sam fakt, mimo że fakt jest tak samo zły i niezależny od przyczyny. Że pewne rzeczy następują z powodów chociażby nie tylko złej woli, chociaż i takie przypadki się zdarzają, ale zasadniczo jest wiele w nas jako ci chorzy, którzy przyszli do Jezusa. I nie mówię teraz tego, bo mi się tak wydaje, tylko mówię to i myślę, że każdy, kto prowadzi jakiekolwiek duszpasterstwo w Kościele, będzie wiedział z rozmów, ze spotkań, a przede wszystkim chociażby ze spotkań w pokoju modlitwy, gdzie ludzie przychodzą, często przychodzicie z chorobami, a okazuje się, że docieramy do miejsc, do chorego serca czy do chorej duszy, która cierpi i krwawi, a choroba albo jest jakimś tylko objawem zewnętrznym, albo jakby tak naprawdę nie najistotniejszą historią, jaka się aktualnie w twoim życiu dzieje. I wiele łez i bólu i smutku i problemów wychodzi, których tutaj w niedzielę wszyscy z uśmiechem na ustach omijamy, ponieważ wypada się uśmiechać do siebie i nie jest to przestrzeń, żeby o takich rzeczach rozmawiać. To dopiero wychodzi tam, w tej intymności, w tej odwadze każdego z tych, który przychodzi. I mam nadzieję, że nie zniechęcam teraz. Znowu, tak jak na pierwszym nabożeństwie. Natomiast to jest trochę tak, jak Jezus wyciągnął w synagodze tego, który miał martwą rękę. Mówi, chodź i pokaż to. Pokaż, co ci dolega. I w tym momencie On go uzdrowił. Ale w momencie, w którym go wyciągnął, to można by powiedzieć, że jeszcze bardziej podkreślił jego wstyd, jego bycie chorym, tak? Jego problem. Wyciągnął, nie schował go gdzieś z boku, wyciągnął, można powiedzieć skompromitował, jakoś tak wyciągnął, ale z pewnego powodu, z tego, że właśnie musiało zajść pewne złamanie takiego naszego chowania się z bólem, który nosimy. I nasze doświadczenia mówią, że jest w nas wiele, czy to kompleksów, czy gniewu, czy lęku, czy odrzucenia, z którym się zmagamy, czy nerwic, nieprzebaczenia, nieumiejętności okazywania emocji. I z tego wszystkiego rodzi się mnóstwo później zachowań, które można wprost powiedzieć, że to są grzechy. I ciągle ktoś walczy i zmaga się, i słusznie. Ale jeśli nie damy sobie się dotknąć własnego serca, nie damy Bogu pozwolić być tym ordynatorem i lekarzem najlepszym, jakiego możemy mieć w Bożej klinice, jaką jest wspólnota Boża, to będziemy być może ciągle zderzać się z tą samą ścianą. Kiedy myślę sobie o Samarytance, z którą Jezus stał przy studni i próbował z nią nawiązać jakąś sensowną rozmowę i jak sobie to czytacie, ja ogólnie uważam, że jest dziwna ta rozmowa, że ona ciągle jakby nie odpowiada mu na jego pytania, gdzieś go zwodzi. I on w pewnym momencie robi taki zwrot, ni stąd, ni zowąd, mówi do niej, że miałaś 5 mężów, a ten, z którym jesteś teraz, to nie jest twój mąż. I ona taka, widzę, Panie, żeś prorok. No jakby co się okazało? Pierwsze się okazało, że my przed Bogiem i tak nie udajemy, w sensie możemy myśleć, że udajemy, ale On i tak wszystko wie. No przed sobą udajemy, tak? Ale On wyciągnął tą rzecz i zaraz później mówił do jej serca, do jej życia, słowa życia, ale specjalnie, myślę, to wyciągnął, żeby dotknąć się miejsca, no miejsca bólu, myślę. Ponieważ to nie znaczyło wcale, że ta kobieta była jakaś, że źle żyła. On miał 5 mężów. On nie powiedział, miałaś męża, którego zostawiłaś, a potem wziąłeś następnego. Dopiero powiedział o tym 6, to nie jest twój mąż. Czyli bardzo prawdopodobne, że oni wszyscy poumierali. Więc wyobraźmy sobie ból z powodu straty jednego współmałżonka w ciągu swojego życia, a teraz popatrzmy, że ona straciła 5 z jakichś powodów. Może oni ją zostawili, cokolwiek. Ale przyszła z tym bólem i spotkała Boga, który zdecydował się dotknąć się tego miejsca. Nie dlatego, żeby nie mieć jakąś rację nad nią, nie dlatego, żeby ją postawić do pionu, tylko dlatego, żeby nie wróciła z tego spotkania taka sama. Żeby nie pozwolić jej w pewnym sensie to udawanie, to bycie w tej masce przed Nim, żeby mogło trwać dalej. Pokazał jej, że On doskonale wie, jaki jest ból. I spróbował przekroczyć tą jakby granicę pewnej intymności też, żeby móc się dotknąć i uzdrowić. Tak samo jak z tą cudzołożną kobietą zrobił, kiedy zwrócił jej godność i powiedział, jakby dotknął się miejsca no, w tej całej sytuacji, bo to bardzo wszystko trudne, myślę, dla niej. Ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że była bardzo zdziwiona i dotknięta w swoim sercu, że jakiś mężczyzna stanął w jej obronie. Każdy z nas, kto gdzieś przeżył jakiekolwiek tak zwane trudne sytuacje, czy to rodzinne, czy dobrze wiecie, że czasami ktoś użyje w stosunku do was, chociażby w kościele, słów, które mogą albo bardzo zranić, albo bardzo podnieść i być takim jakby żywym słowem w naszym sercu, które nas podźwignie i pociągnie, że jest nadzieja, że warto się starać, że warto iść do przodu, że warto żyć. Te słowa mają ogromną moc, wypowiedziane w miłości. I to jest, kiedy myślimy o tych wszystkich mechanizmach, które nas męczą, które powodują, że wracamy ciągle do tych samych bagienek naszych grzechów, że ciągle wracamy w te same schematy, że ciągle w ten sam sposób się zachowujemy, a nie chcemy, a w naszym sercu jest decyzja, że nie chcemy tak żyć, to trzeba sobie zadać pytanie i modlić się i tak naprawdę stanąć w takiej prawdzie przed Bogiem i zadać to pytanie, jaka jest przyczyna? Co jest w moim sercu? I cokolwiek to jest, to Boże, dotknij się tego i zabierz to, bo Ty jesteś moim lekarzem. I jak to Bóg realizuje przez Kościół? No, wierzę, że realizuje, że będąc ze sobą nawzajem, gdybyśmy tylko wierzyli w taki Kościół, że chodzimy w niedzielę i się tylko witamy i do widzenia, myślę, że miałby marne szanse to realizować. Ale jako, że tak wierzymy w Kościół, który jest też ojkosem, takim domostwem, rodziną, bliskimi relacjami, to te rzeczy tam będą wychodzić. I tak jak mówiłem o tej cenie i decyzji, czy chcę w tym uczestniczyć, czy nie, to ona jest za każdym razem po stronie każdego z nas, indywidualnie. I nawet na te grupy można przychodzić i udawać, że wszystko jest cudownie i wszystko jest wspaniale i że zawsze było i wszystko jest hip hip hura. To jest decyzja każdego z nas. Ale będą tematy i będą tematy, które będą prędzej czy później dotykać się twojego życia, dotykać się twojego serca, dotykać się być może tego bólu, który masz, albo tego grzechu, w którym trwasz i nie wiesz jak wyjść. I będzie za każdym razem, kiedy on będzie wracał. Bo taki jest Bóg, że kiedy modlimy się Ojcze nasz, bądź wola twoja, to on rzeczywiście to respektuje. A jego celem jest w tym procesie zbawienia dotykać i uzdrawiać między innymi też nasze serca, byśmy nie byli tacy sami, byśmy w tym procesie, można to nazwać, czy nawet i uczniostwa, czy w tym procesie wzrastania, ale w tym po prostu byciu w Bożym domu, z Bogiem, wierząc to, że nasze życie ma sens. Być może nie do wykonania są rzeczy, które Bóg dla ciebie ma, jeśli nie pozwolisz Mu uzdrowić swojego serca. Wierzymy, że w tym procesie wszyscy razem, tak jak czytamy, żeby odmienić nasze umysły, żeby przemieniać się na Jego prawdopodobieństwo, że On właśnie powołał po to nas, nieidealnych, każdy zaadoptowany do życia ze sobą, na równych prawach przed Nim, żebyśmy razem nawzajem siebie byli w stanie w tej wędrówce, w tej drodze, którą On jest, być dla siebie błogosławieństwem i podniesieniem. Ale to jest tylko możliwe, jeśli rzeczywiście jest serce otwarte na to, żeby ten skalpel, który Bóg wyciąga, ten do operacji na sercu, żeby to narzędzie, które chcę użyć, że rzeczywiście jest decyzja, tak ja je przyjmuję. Ja jestem gotowy na cokolwiek, Boże, co chcesz uczynić w moim życiu. Ten proces widzimy chociażby, jak Jakub pisze do kościoła i pisze w ten sposób: czy jest wśród was ktoś w nieszczęściu? Jeśli tak, niech się modli. Cieszy się ktoś, niech śpiewa pieśni. Czy ktoś pośród was choruje? Jeśli tak, to niech przywoła starszych kościoła i niech się pomodlą nad nim wraz z namaszczeniem go oliwą w imieniu Pana. Modlitwa wiary uratuje chorego i go podźwignie, a jeśli dopuścił się grzechów, będą mu przebaczone. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Módlcie się o siebie nawzajem i wyznawajcie sobie grzechy nawzajem, byście mogli zostać uzdrowieni. Taka modlitwa podniesie wierzącego. Ale patrzcie, co to jest. Pierwsza jest postawa, że w ogóle to w naszym chrześcijaństwie już jest. Kto kiedyś komuś w przeciągu ostatniego roku wyznał grzech? Zasadniczo wyznajemy Bogu. Wierzymy, że Bogu możemy i amen. Nie mamy tej kultury, żeby przyjść do brata i powiedzieć: pomódź się za mnie, bo zgrzeszyłem, nie radzę sobie, błądzę, nie chcę tak żyć. Raczej jak pada to sambony, czy z nauczania, czy czytam Biblię, to jest, załatwiamy to nasze osobiste, bo mamy w tym wartość i cieszymy się tym, że mamy osobistą relację z Bogiem. Ale jednak w wielu miejscach znajdziemy, i chociażby w tym, że listy nas wysyłają do tego, żeby ze sobą nawzajem przeżywać nawet te momenty pojednania z Bogiem. No bo to chodzi o pojednanie z Bogiem. Żebyśmy mieli taką przestrzeń i o taki Kościół się modlimy, gdzie mamy do kogo pójść. Bez strachu, że zostaniemy osądzeni, ale z przeświadczeniem, że nam będzie powiedziana prawda, jeśli będzie taka potrzeba, i otwarte serce, żeby ją przyjąć, jeśli będzie potrzeba korekty, i modlitwę do tego, by to wszystko zostało dokonane, by uzdrowienie w naszym sercu zaszło, czy to w naszym ciele nawet, jak w tym przypadku. Nie możemy sobie pozwolić na to, by grzech tutaj tak trochę, tak naprawdę sklasyfikowany jako rodzaj choroby, jako coś, co wymaga uzdrowienia, szerzył się między nami, bo wtedy całe ciało, do którego też jest porównany Kościół w Nowym Testamencie, całe ciało będzie chorowane. I tu znowu trochę wracamy do tego momentu, że to nie jest moja sprawa tylko, jak ja grzeszę, i niczyja inna, i tak samo, że nie jest moją sprawą, jak inny brat czy siostra żyje. Bo to tak jakby powiedzieć, że mi puchnie ręka albo krwawi ręka i mnie to nie obchodzi. Że w zasadzie to sobie żyje. Tutaj mi macha, bo straciłem wład, w ogóle nie mogę korzystać z lewej, ale w zasadzie to jakoś sobie żyje. A jeszcze z ręką to jeszcze człowiek by sobie poradził, ale jak noga, to już chodzić nie może. To jest mniej więcej tak samo powiedzieć, że nie interesuje mnie, że choruję, czy jak żyję, czy jak my żyjemy jako ciało Chrystusa, którym jesteśmy. To jest tak samo absurdalne, jak wzajemne kąsanie się, czyli kiedy grzeszymy przeciwko sobie. To tak jakby człowiek sam się zaczął, wiecie, bić. To nie jest kwestia, że ja biję kogoś i niczyja to sprawa, że ja idę, nie wiem, plotkuję na kogoś i to jest niczyja sprawa, że ja brata czy siostry nienawidzę w sercu swoim i to jest niczyja sprawa. To jest tak jak bić własne ciało. Nie będę mocniej. Potem spytałem, co to za kościół, że z limem wychodzisz. Sam sobie zrobiłem. No to już w ogóle by było. Wyznawajcie zatem jedni drugim grzechy i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. W tej Bożej klinice, jaką jest Kościół, myślę, wierzę, że wszystko jest możliwe. Że nie ma rzeczy bez nadziei. Że nie ma sytuacji, z której Bóg nie miałby drogi wyjścia według swojej mądrości i cudowności i czasu swojego, który obierze. Ale tak jak z tą drogą, kiedy spotkaliśmy Chrystusa, decyzja jest po naszej stronie, czy my idziemy tą drogą. Tak samo my jako Kościół Boży za każdym razem, kiedy nadejdzie trudna rzecz, czy kiedy zacznie wychodzić z nas, że zaczniemy widzieć, że coś tutaj w sercu nam migocze, że coś jest nie tak, czegoś Bóg się dotyka. Za każdym razem każdy z nas będzie mógł podjąć decyzję, czy chce przyjść do uzdrowiciela właśnie w ramach wspólnoty Kościoła, czy zechce się wyizolować i tylko udawać, że jest wszystko dobrze. Za każdym razem decyzja jest po naszej stronie, czy damy się dotknąć żywemu Bogu, który wie, że działa przez Kościół. I poproszę zespół. Będziemy mieć też czas wieczerzy. Kiedy apostoł pisał do Koryntu na temat wieczerzy, to pisał, że wielu pośród was cierpi, choruje i przeżywa trudne rzeczy ze względu, że nie szanujecie się nawzajem. Tam wcześniej było więcej szczegółów na ten temat. Ale pisał, że ze względu, że nie szanujecie ciała pańskiego i później też używa do nich argumentu, który mówiłem o kąsaniu się nawzajem, że jesteście razem jednym ciałem, jeśli macie niezałatwione sprawy między sobą. Jezus mówi, że zostaw swój dar za drzwiami, zanim nie pojednasz się z bratem, jeśli chcesz go przynieść Bogu. To więc apostoł Paweł bardzo mocno mówi, nie może być, że przystępujecie razem do wieczerzy, a brat brata nienawidzi, czy gardzi, czy nie interesuje się, w jakim stanie jest jego życie i co przeżywa. Nie o taką wspólnotę, że tak powiem, walczymy, nie o taki Kościół się staramy. Chcemy być miejscem, w którym Boża rodzina może razem wzrastać w połączeniu z Chrystusem, jakby wzmocnienie Jego mocą do pełni Chrystusowej, by być zdolnym do tego, do czego Bóg nas przeznaczył. Więc teraz, kiedy będziemy mieć czas modlitwy przed wieczerzą, chciałbym, żebyśmy badali serca i zadali sobie to pytanie, czy jest choroba, która mnie trawi, o której boję się powiedzieć, a być może warto w końcu z tym skończyć. Może tą chorobą jest jakiś ból, który niszczy mnie całe życie i nie miałem odwagi nigdy o tym powiedzieć. Może tą chorobą są kompleksy, które ciągle wychodzą ze mnie i nie lubię siebie za to, jeszcze bardziej się nakręcam i ranię dookoła braci i siostry i chcę z tym skończyć. Może tą chorobą jest grzech, do którego ciągle wracam, którego nienawidzę i siebie przez to nienawidzę. Chcę z tym skończyć. Może jest czas, żeby zrobić krok i wyznać to komuś i razem z kimś pomodlić się, żeby Bóg uwolnił twoje serce i życie od tego. Cokolwiek jest i cokolwiek trawi twoje serce, Bóg jest lekarzem. Bóg jest naszym uzdrowicielem. I to jest klinika, do której powołał chorych. Nie po to, by ich takich zostawić, ale po to, by ich uzdrowić. Więc miejmy ten czas modlitwy i skupienia i po tym krótkim czasie zapraszam każdego, kto w swoim sercu uzna, że pragnie i jest gotowy, żebyśmy spożyli wieczerzę. Tobie, Jezu, dziękując za zbawienie, za ten dzień, w którym Ty życie oddałeś za nas, że w Twoich ranach jest nasze uzdrowienie, że Ty zdecydowałeś nie zostawić nas takich samych, jakimi nas spotkałeś, ale bierz nas ten proces, gdzie chcesz uzdrawiać nasze serce, byśmy mogli być świadectwem też Twojej mocy i miłości w stosunku do nas. Ja modlę się, żebyś dotykał się te wszystkie zranione serca, wszelkie lęki, bóle i cokolwiek nas trzyma przed wejściem w to miejsce uzdrowienia, proszę Cię, żeby to wszystko Twój Święty Duch usuwał. Chcemy być zdrowym Twoim ciałem, które może służyć i wielbić Ciebie w jedności. tego dnia przed swoją śmiercią wziąłeś kielich i wziąłeś chleb, połamałeś i powiedziałeś, że to jest Twoje ciało za nas wydane i że krew za Ciebie przelana i my to chcemy czynić na Twoją pamiątkę. Amen.